Jako bezpartyjny, nie należący do żadnej partii, nie mam takiego obciążenia, że muszę kogoś albo będę miał obowiązek kogoś zatrudnić. Takiego nic nie przewiduję.
Ale będzie pan musiał dobrać swoich współpracowników, czy zostawi pan tych zastępców, którzy są teraz?
Ale ja nie widzę nawet problemu. Jeżeli zostanę prezydentem naszego miasta i pan Rafał zechciałby być moim zastępcą, to taką propozycję jak najbardziej złożę, bo uważam, że jest
padła
dobrym
propozycja.
Fachowcem. Tak, może to padła propozycja. Szanowni państwo, miasto Stargard jest prawidłowo zarządzane w kwestii takiej administracyjnej. Ja nie mam zastrzeżeń i będę to kontynuował. Nie widzę takiej potrzeby.
Audytu nie będzie pan robił?
Nie będę przeprowadzał żadnego audytu. To życie pokazuje. Jeżeli ktoś w trakcie mojej kadencji się nie sprawdzi, to niestety będzie musiał się ze stanowiskiem pożegnać. Jeżeli się sprawdzi, stanowisko zachowa. Tu nie chodzi o stanowiska, tu chodzi przede wszystkim o pracę. Tak samo uważam, że tak powinni robić też radni. I to dotyczy też urzędników, prezesów spółek, podległych im pracowników. Nic więcej dodać, nic. Dziękuję.
Zostało 30 sekund, rezygnuje pan z tego czasu, rozumiem. Krzysztof Kozłowski jako czwarty odpowiada na to pytanie. Z jakim zespołem zamierza pan współpracować, aby osiągnąć zamierzone cele? Pytamy o tych współpracowników najbliższych jak zastępców, ale również czy planuje pan zmiany personalne w jednostkach podległych miastu?
Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, warto przypomnieć, że obecna władza jest sprawowana już od 16 lat. Pan Rafał Zając podjął się kontynuacji po świętej pamięci panu Sławomirze Pajorze i to już minęło 16 lat od pierwszego wyboru. W mojej ocenie czas na zmiany w składzie...
I krzywda się miastu stała przez ten czas.
Panie Rafale, ja panu nie przeszkadzałem.
Proszę o odpowiedź na to pytanie. Tak, czy zdradzi pan nazwiska swoich współpracowników?
Potrzebne są zmiany na stanowisku prezydenta po to, żeby zmienić kolegium prezydenta. Jak najbardziej skład... jeżeli chodzi o dwóch wiceprezydentów, zostaje. Co do nazwisk, w tej chwili nie określę tych
nazwisk. Czyli zostają obecni
mieszkańcy
zastępcy,
pierwsze,
czy przyprowadza pan
nowych? Mówię tylko, że struktura kolegium
zostaje. Okay.
Ale pan zaczyna
i przede
od
wszystkim
audytu,
ja bardzo przepraszam, pani redaktor, ja pani nie przeszkadzałem, a przypomnę, że zapraszała mnie pani do innego radia również na audycję. Mam przytarzyć jakiego? No właśnie.
Proszę.
Więc proszę mi nie przeszkadzać. I przede wszystkim należy dokonać zmian personalnych na pewnych stanowiskach kierowniczych. Kierowniczych w urzędzie i w jednostkach.
W jakich jednostkach?
Pani redaktor, to są sprawy, które będą wynikały z audytu, który zapowiedziałem, audytu miasta i audytu spółek miejskich. Bo żebyśmy poznali faktyczny stan miasta, to takie działania trzeba przeprowadzić w pierwszej kolejności. 16 lat jednej władzy, mieszkańcy się tego po prostu domagają. Ja prowadzę liczne rozmowy podczas kampanii wyborczej i sporo osób zgłasza właśnie uwagi co do funkcjonowania miasta. Nie chcę strzelać w ciemno, dlatego przekonajmy się, zweryfikujmy stan miasta. Skoro pan prezydent twierdzi, że jest tak dobrze, to mieszkańcy to zweryfikują i przeprowadzimy ten audyt spółek miejskich. Nie może być sytuacja taka, że radni, którzy kontrolują spółki miejskie, są pozywani do sądu. No to jest niedopuszczalne. Dlatego czas na zmiany w mieście.
Czas
nowy prezydent
minął również.
Potrzebny.
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie. Jakie inwestycje państwa zdaniem diametralnie zmienią życie w Stargardzie? Pierwsza odpowiada Edyta Dominczak.
Ja jeszcze tak w jednym zdaniu chciałabym się do Krzysztofa odnieść. Ja myślę, że tak mówisz o tej kontynuacji, że rzeczywiście przez 16 lat jest kontynuowana polityka i wizja Stargardu. Ja uważam, że każdy z nas, tak, gdyby objął urząd prezydenta, to będzie te zadania kontynuował, bo one są zapisane w wieloletnim planie finansowym. Także nie ma tutaj obawy o to na przykład, że coś się skończy. Będziemy to kontynuować, prawda? I taka jest, mi się wydaje,
dobre rzeczy, drodzy państwo, trzeba kontynuować.
Jasne.
A kierunek na rozwój Stargardu musi być nowy. Każdy musi mieć swój
Wróćmy
pomysł.
Jednak do pytania, szanowni państwo.
Poproszę
jaka
przypomnienie.
Jaka inwestycja diametralnie może zmienić życie w Stargardzie? Zdaniem
Edyty
Dominczak.
Myślę, że mamy takie właściwie priorytetowe trzy inwestycje. Jedna to jest amfiteatr, druga to basen, a trzecia to by była księżnica stargardzka.
Ale jak diametralnie zmieni życie, moje życie, na przykład amfiteatr, proszę mi powiedzieć.
Diametralnie. Ja myślę, że ta inwestycja jest konieczna i z punktu widzenia mieszkańca bardzo ważna. Nie wiem, jakby pani życie zmieniło, jednak wiem, że mieszkańcy domagają się tego naszego amfiteatru od wielu lat.
A czy to
ja wiem,
jest
że to jest trudna inwestycja. Nie wiem, że to jest inwestycja trudna, że ona od wielu lat jest, chcemy ją realizować, tak? I jako radni też mieliśmy w punkcie w tym roku realizację tego, jednak nie dostaliśmy funduszy, musieliśmy przerzucić te pieniądze, tak? Aczkolwiek druga inwestycja, rozbudowa pływalni. Tutaj mam wiele zastrzeżeń jakby do przeprowadzenia tych przetargów, to też o tym rozmawiałam. Książnica Stargardzka, tak? Zapomniany obiekt użyteczności publicznej. Niewątpliwie trzeba to zmienić, trzeba po prostu szybciej i więcej dla mieszkańców realizować.
Dziękujemy.
Bo mieszkańcy przede wszystkim.
Czas się skończył. Na to samo pytanie odpowiada Rafał Zając. Jaka inwestycja diametralnie wpłynie na życie Stargardzian?
Po audycie czy przed?
Może być i przed, i może być po.
No to ja chcę powiedzieć, że generalnie, szanowni państwo, to jest tak, że kontynuacja jest wartością. Ja od półtora roku sprawuję Urząd Prezydenta i przez te półtora roku zainwestowaliśmy, jeszcze powtórzę, w mieście prawie 130 milionów. To jest budżet historyczny. Miasto ma swoją siłę na kilkunastomilionowo roczne inwestycje. My w półtora roku zainwestowaliśmy.
A kto to przygotował, pan 130, Bajer, czy pan?
130 milionów złotych. Ja, również ja, szanowny panie Krzysztofie. Ciężko nad tym pracowałem i to moja rodzina wie najlepiej. Wraz z zespołem ludzi w urzędzie, spółkach miejskich, to jest sztab ludzi, który nad tym pracował. Jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje, ja uważam, że amfiteatr jest ważny, ale nie jest priorytetowy. On nie zmieni, nie przebuduje nam funkcjonowania miasta. W Stargardzie mamy dziś wybudowany teatr letni, który w zasadzie skonsumował to zapotrzebowanie i to nie są inwestycje najważniejsze, które rzeczywiście wpłyną na poprawę jakości życia. Na poprawę jakości życia wpływa i to jest strategiczna inwestycja, która się kończy, to jest zintegrowane centrum przesiadkowe. Ono pozwoli nam tak naprawdę w 10 minut dojechać do Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, bo pan Krzysztof tutaj porusza jakieś odległości. Układ komunikacyjny dziś może być tylko okrężny w Stargardzie. Zintegrowane centrum przesiadkowe pozwoli zorganizować w Stargardzie układ w charakterze promienistym, co oznacza, że w ciągu 10 minut z centrum dotrzemy do pracy w Parku Przemysłowym. Jedno z najważniejszych inwestycji jest budowa obwodnicy północnej, która będzie możliwa po wybudowaniu wiaduktu kolejowego. Ta inwestycja pozwoli nam przebudować, szanowni państwo, centrum Stargardu. Wyszyńskiego może być deptakiem wraz z Placem Wolności i terenem, który będzie uwolniony po pętli autobusowej. Bardzo ważne inwestycje, które poprawią jakość życia, wpłyną na jakość edukacji. To jest na przykład Stargardzkie Centrum Nauki, na które pozyskaliśmy już dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Za chwilę będziemy podpisywać umowę. To są również przedszkola, place zabaw, parki miejskie, wiele, wiele innych w różnych obszarach.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wojciech Seredyński odpowiada na to samo pytanie. Jaka inwestycja diametralnie zmieni życie w Stargardzie?
Szanowni państwo, inwestycja, która ma zmienić diametralnie życie w naszym mieście. Ja bym to troszkę inaczej powiedział. Jako radny, jako teraz kandydując na urząd prezydenta, rozmawiając z mieszkańcami, to w każdym miejscu naszego miasta spotykam się z innym zapotrzebowaniem. I tak, mieszkańcy ulicy Dalekiej, co wiemy wszyscy, od lat chcą drogi. Mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego Domki chcą oświetlenia i dróg. Mieszkańcy osiedla Lotnisko potrzebują przedszkola i żłobka. Mieszkańcy osiedla Zachód nie mają placów zabaw, nie mają terenów rekreacyjnych. I gdzie by się nie poruszać, każdy ma własne priorytety. Wiadomo, że największym zapotrzebowaniem i bolączką w naszym mieście to są brak parkingów. I to dla mnie jest...
Czyli te drobne inwestycje mają poprawić
moim
życie
zdaniem,
Stargardzian.
Tak, moim zdaniem tak. Jeżeli wyremontujemy, zmodernizujemy amfiteatr, to będzie super. Ale teraz ten amfiteatr musi funkcjonować, musi żyć. To wówczas za tym pociągnie to kwestię organizacji różnych przedsięwzięć w tym amfiteatrze, bo nie tylko wyremontować go i żeby stał. Wiele przedsięwzięć, o których tutaj pan Rafał wspomniał, tak, podniosą. Czy one będą zrealizowane dzisiaj, jutro, czy za rok, będą podnosić komfort życia. Ale ja cały czas uważam, że mieszkańców dotyczy te kwestie, interesują te kwestie, które są bliżej nich, czyli tam, gdzie zamieszkują, na osiedlu, w miejscu pracy, w miejscu funkcjonowania. I to jest najważniejsze. A duże inwestycje, one będą realizowane i one ich nie unikniemy. One będą podnosić komfort życia i to będziemy realizować. Ale ja bym bardziej się skupił na tych małych, przyziemnych, tych, których ludzi bezpośrednio dotyczy. Dziękuję.
21 sekund zostało panu. Rezygnuje pan z tego czasu, rozumiem?
Tak, dziękuję.
To samo pytanie do Krzysztofa Kozłowskiego. Która inwestycja podniesie diametralnie?
Ja pierwsze się odniosę tutaj do wcześniejszych wypowiedzi i mam pytanie, czy te dzisiejsze obietnice są tyle samo warte, co obiecany basen, co obiecany amfiteatr? Bo przecież to miało być zrealizowane podczas tej kadencji. Jak widzimy, amfiteatr stoi w gruzach, pływalnia się boryka z poważnymi problemami organizacyjnymi. O czym my mówimy?
Panie Krzysztofie, tylko że to nie jest moment na polemikę.
Dobrze, dlatego przejdę teraz do tematu, który jest mi bliski, czyli spraw dróg i spraw organizacji transportu publicznego.
Czyli to
mówi
jest ta inwestycja,
10
pana 10
minut
zdaniem.
Do parku przemysłowego. Ciekawe wyzwanie i kibicuję, żeby tak było, bo to jest na korzyść mieszkańców.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Natomiast, drodzy państwo, przede wszystkim należy wybudować pełnowymiarową obwodnicę północną, a nie tylko 500 metrów przy nowo powstającym osiedlu. Szanowni państwo, pełnowymiarowa obwodnica to inwestycja, która wymaga zaangażowania i współpracy z sejmikiem województwa. Ja przypomnę, że mieliśmy mieć reprezentanta swojego w sejmiku województwa, ale nie mamy w tej kadencji. Panie prezydencie, dlaczego? Idąc dalej, obwodnica północna miasta rozkorkuje centrum. Wpłynie realnie na przyspieszenie ruchu. A jeszcze wspierając tą inwestycję inteligentnymi systemami transportowymi, w ogóle możemy poprawić jakość poruszania się po Stargardzie. Przyspieszymy transport indywidualny i komunikację zbiorową. To są realne szanse na zwiększenie jakości i poziomu życia Stargardzian. Czas, który zyskamy, możemy przedłożyć rodzinie, możemy przedłożyć naszym bliskim, a przede wszystkim wsparcie w parku przemysłowym i jakość transportu wpłynie na rozwój północnych dzielnic miasta i parku przemysłowego, który jest zlokalizowany w Stargardzie. Inwestując również w pływalnię miejską, nowy obiekt, bo miasto rozwijające zasługuje na nową pływalnię miejską z wykorzystaniem wód geotermalnych. Dziękuję bardzo.
Teraz przechodzimy do kolejnego etapu naszej debaty. Będą to pytania kandydatów do kontrkandydatów, czyli będzie możliwość, aby trochę ze sobą porozmawiać. Jesteście państwo spragnieni tego, widzę. Każdy
jak
z państwa może zadać po jednym pytaniu każdemu z kontrkandydatów. Po jednym. Pytanie może być oczywiście takie samo do wszystkich kandydatów, albo możecie państwo zadać inne pytanie. Czas trwania pytania nie powinien przekroczyć 30 sekund na odpowiedź. Kandydaci mają jedną minutę. I wyjątkowo w tym punkcie dyskusji dopuszczamy możliwość jednorazowej, podkreślam, jednorazowej riposty trwającej nie dłużej niż 30 sekund. Riposta powinna pojawić się od razu po udzieleniu odpowiedzi przez wytypowanego kandydata. I jako pierwsza pyta Edyta Dominczak.
Ja znowu pierwsza jestem.
Taką kolejność pani wylosowała. I
proszę miałam mówić, szczęście. Komu zadaję pani pytanie.
Pytanie do Krzysztofa. Wspomniałeś tutaj w debacie o tym lekki tornister dla dzieci i zdrowy kręgosłup. Powiedz mi, czy analizowałeś może koszty i jaką masz wizję na i doprecyzuj może ten swój punkt programu.
Jak najbardziej. Drodzy państwo, od wielu lat działam w Radzie Rodziców i ten problem jest mi bardzo bliski. Będąc przewodniczącym Rady Rodziców wiele troskliwych mam i tatusiów zwraca się z prośbą: panie Krzysztofie, coś trzeba zrobić z tematem ciężkich tornistrów. Tornister dziecka w czwartej klasie waży około 8 kg. Ta masa jest zdecydowanie przekroczona.
Ale uważam, jak ich odciążysz?
Uważam, że możemy to odciążyć tylko w jeden sposób. Przede wszystkim zorganizować szafki w szkołach. W niektórych szkołach część uczniów dysponuje takimi szafkami, ale ja bym chciał, żeby wszystkie dzieci w Stargardzie, bez wyjątku, we wszystkich 11 szkołach podstawowych posiadały szafki, w których będą mogły zostawiać swoje ciężkie książki, przybory na WF.
Ale Krzysztof, ale oni nie mają wtedy, dzieci nie mają książek w domu. Czy będą mieli podwójny komplet egzemplarzy?
Dzieci podróżują, przemieszczają się po szkole, tak? Spędzają około 5, 6, 7 godzin w szkole i chodzą z tymi ciężkimi plecakami. Mając swoje miejsce w szkole, będą mogły te ciężkie rzeczy zostawiać w szafkach.
Czas minął, czy będzie riposta?
Nie, to mi wystarczy tylko może tak. Ja bym widziała to w inny sposób. Ja bym chyba zainwestowała w drugi komplet książek dla dzieci, żeby miały jeden w domu komplet i drugi w szkole. Rzeczywiście szafki są do tego, żeby te książki zostawić i nie nosić ich po szkole w tornistrze. Dziękuję.
Czyli riposta jednak była. Kolejne pytanie do którego z kandydatów?
Znowu ja. To może do pana Wojtka Seredyńskiego. Wojtek, wiesz co, ty tak działasz tutaj w tym budżecie obywatelskim, mówisz o nim. Powiedz mi, bo ja też tak się zapoznawałam z tym regulaminem, pewne też zmiany wnosiłam do tego regulaminu z budżetu obywatelskiego. Czy rzeczywiście taka formuła tego budżetu według ciebie jest dobra i planowałbyś coś zmienić czy rozszerzyć na przykład w tym kierunku?
Szanowni Państwo, droga Edyto, jak najbardziej jestem wielkim zwolennikiem budżetu obywatelskiego. W swoich zamierzeniach, w swojej kampanii mówię, że jeżeli zostanę prezydentem, kwotę budżetu zwiększę do 2% budżetu miasta. Podoba mi się, jak mieszkańcy uczestniczą w tym, że mogą decydować. Natomiast co do regulaminu, tak, jak najbardziej należy się nad nim pochylić, bo uważam, że nieraz są sytuacje, które powodują niejasności i niezadowolenie wśród uczestników tej budżetu obywatelskiego. Tutaj mam na przykład na myśli szkoły, bo to, że dzieje się coś przy szkołach, to jest zawsze podkreślane, że szkoły to też teren miejski, ale sposób przeprowadzania głosowania przez i uczestniczenie w nich szkół jest niewłaściwy. Ja bym to właśnie starał się w jakiś sposób ograniczyć, ale nie wyeliminować, tylko właśnie ograniczyć. Dziękuję.
Dziękuję, to mi wystarczy.
I pytanie do Rafała Zająca.
A do pana Rafała, to sobie takie przygotowałam pytanie. Chodzi mi...
Bez złośliwości.
Absolutnie, panie Rafale, bez złośliwości. Daleka jestem od tego. W związku z tym chodzi mi o basen, przetarg, który został ogłoszony. Właściwie pytanie jest takie, czy będzie pan tolerował takie praktyki, które rzeczywiście zostały przeprowadzone podczas tego przetargu, że przetarg został ograniczony. Chodzi mi o tą dokumentację na basen. 500 tysięcy dokumentacja, cena
czas
50%.
Prosimy o odpowiedź.
Szanowni Państwo, modernizacja pływalni to jest zadanie, z którego nie zrezygnowaliśmy. Musieliśmy zrobić pół kroku wstecz. W moim przypadku niestety wiązało się to z trudną decyzją personalną zmiany składu zarządu OSIR-u. Dziś przy prezesie Grzegorzu Chudziku, który realizował wielomilionowe miejskie inwestycje, za nie był odpowiedzialny. Ja jestem o modernizację pływalni spokojny. Ma duże doświadczenie, zatrudnił również jako dyrektora technicznego Daniela Ziemieńskiego. To jest zespół, który po prostu sobie poradzi z modernizacją. Dokumentacja zamienna, która jest dziś w trakcie, da nam bardzo atrakcyjny basen z funkcjami akwaparku w centrum miasta i wyjątkowo dobrze położony, skomunikowany, to jest rzadkość. Myślę, że wiele oczekiwań akwaparkowych, a takie mieszkańcy oczekiwania również zgłaszają, będzie mogło być zrealizowane przy podobnym budżecie. Dokumentacja zamienna 500 000 zwróci się w ciągu jednego roku. 700 tysięcy to jest to są zwiększone dochody i zmniejszone koszty na obiekcie po dokumentacji zamiennej, więc warto było to zrobić.
Ale nie odpowiedział mi pan na pytanie. Chodzi mi o kryteria tej oferty, że 50% cena, gdzie przy pierwotnej dokumentacji była 100% cena 10 lat temu i że przetarg był zrobiony jeden dzień przed majowym weekendem, a dwa dni już było rozstrzygnięcie tego przetargu.
Już niestety nie przewidujemy w tym punkcie ponownej riposty, więc teraz przechodzimy do kolejnego kandydata. Rafał Zając ma możliwość zadania pytania swoim kontrkandydatom. Proszę bardzo.
No to ja zacznę może od...
A tak myślałam, że tak. Będzie złośliwość.
Nie, broń Boże. Broń
A jakże?
Ja chcę powiedzieć, bo pani w programie porusza kwestię taryf za wodę i ścieki. Mnie jest tylko przykro, bo 4 lata to jest kilkadziesiąt sesji Rady Miejskiej, kilkadziesiąt posiedzeń Komisji Gospodarczej, jakoś specjalnej dyskusji na temat taryf nie było. A ja bym chciał jednak przytoczyć pani słowa i spytać, kto je w 2015 roku wypowiedział. Podwyżka taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków jest zasadna i celowa.
Prosimy
czyje
o odpowiedź.
To są słowa?
Ależ panie prezydencie, ja jako jedyna sobie w 2015 roku przypominam, że ja byłam przeciwko 12% podwyżce za cenę wody i ścieków. Uważam, że ta cena zdecydowanie jest w mieście u nas za wysoka, a w szczególności jeśli chodzi o ścieki, ona jest dwukrotnie wyższa od wody. I no, mamy prosty przykład. Warszawa ma 10 zł za cenę wody i ścieków. My również, jako miasto niewielkie, mamy 10 zł za cenę wody i ścieków. Ja sobie analizowałam ten plan modernizacji, który przedstawiony był przez Zakład Wodociągów, MPGK i tam są planowany pobór i planowane koszty, tak? I według mnie jest cena ta jest zweryfikowana poprzez 3-letni okres i jest średnia wyciągnięta, zawyżona, dlatego też nie było przez ten czas wyższych cen podawanych. A gdzie są teraz taryfy, panie prezydencie?
Czas
no bo
minął,
Wody Polskie taryfy
bardzo.
Powinny były już zaakceptować.
Panie Rafale, ma pan możliwość riposty 30-sekundowej.
No tak, no to ja służę protokołem z posiedzenia komisji i sesji. Nie była pani przeciwko, pani radna. Natomiast jeśli chodzi o taryfy na 900 mniej więcej
gospodarstw
w Polsce...
To na pewno się wstrzymałam, jeśli nie byłam przeciwna, prawda?
Nie podejmowała pani przez 4 lata dyskusji poza przygotowaniem się do kampanii wyborczej obecnej w obecnym czasie. Pani ten temat podjęła ponownie. Na 900 mniej więcej przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest naszej setnej pozycji od góry, więc tak naprawdę mamy jedno z niższych cen w Polsce. Prawie 12 zł w regionie, my mamy 9,34. Ponad 11 zł w Szczecinie, my 9,34.
Dziękujemy bardzo. Panie Rafale, ma pan możliwość zadania pytania jeszcze panu Wojciechowi i panu Krzysztofowi.
Panie Krzysztofie, reprezentuje pan PiS, z którego reprezentant
Prawo i Sprawiedliwość,
panie
Rafale.
Przez dwie kadencje był, pan mi teraz przerywa, przez dwie kadencje był członkiem zarządu powiatu, przez pół ostatniej kadencji, ponad pół ostatniej kadencji był starostą. Jest wiele zdegradowanych dróg powiatowych. Dzisiaj pan z przedstawicielami PiS-u chodzi i obiecuje mieszkańcom zdegradowanych ulic powiatowych, że szybko pan je wyremontuje. Były dostępne fundusze unijne, były dostępne pieniądze rządowe. Jak się pan z tym czuje?
Czuję się, panie prezydencie, bardzo dobrze, bo ja się nazywam Krzysztof Kozłowski i startuję na urząd prezydenta jako Krzysztof Kozłowski, tak? Jestem popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.
I pracował pan w starostwie za organizację ruchu, pan odpowiadał.
Jak najbardziej, za organizację ruchu, słusznie pan zauważył, byłem szeregowym pracownikiem. Dzisiaj panie prezydencie, widząc bolączki, jak urzędnicy z dolnych szczebli, i proszę mi nie przeszkadzać, jak urzędnicy z dolnych szczebli próbują przebić swoje pomysły, a góra ich blokuje. Tak, naczelnicy... Panie prezydencie, wiele osób blokuje pewne... dlaczego ulica Sadowa nie została do dziś wyremontowana?
Bo jest powiatowa.
Bo jest powiatowa, czyli pan dzieli mieszkańców, tych, co przy drogach powiatowych,
a tych,
co mieszkają przy drogach miejskich. Problem musi być rozwiązany. Tak. Pan prezydent mi w tej chwili przeszkadza i nie daje mi udzielić odpowiedzi,
a czas płynie.
Ja mam nowe otwarcie i nowe spojrzenie na miasto. Jako Krzysztof Kozłowski będę realizował nowe spojrzenie na to miasto i proszę mi pozwolić, żeby mieszkańcy zweryfikowali moją osobę i ocenili... Mój program i plan działań dla Stargardu.
Czas minął.
Szanowni Państwo...
Wojciecha Sardyńskiego.
A czas na ripostę?
Riposta była...
Skróciła się riposta, to prosimy krótką ripostę.
Rozumiem. No ja tylko powiem, że mam pomysł na to. Miasto przygotowuje się, już podpisało porozumienie na przejęcie dróg powiatowych i jeśli będą źródła finansowania, to będzie i możliwość modernizacji. Ja jestem o to spokojny.
Pytanie
natomiast jeśli chodzi o pana Wojciecha Seredyńskiego, to jest człowiek, który z roli radnego wywiązywał się w sposób wyjątkowy. Przez ten czas pracował aktywnie w swoich dzielnicach, aktywnie uczestniczył przy budżecie obywatelskim, zadawał bardzo wiele pytań, był częstym gościem w urzędzie u naszych pracowników, również w sprawach drogowych i obszarach związanych z przemianą dzielnic, za które odpowiadał.
To jakie pytania
ja nie
zadajemy?
Mam pytań do pana Wojciecha
nie
w związku
ma
z tym.
Pytań. Dziękujemy.
Nie ma pytań, w związku z tym teraz możliwość przepytania swoich kontrkandydatów ma Wojciech Seredyński. Od kogo zaczynamy?
Zacznę od pana Rafała, mimo że nie miał do mnie pytania, ja pozwolę sobie zadać.
Bardzo proszę.
Panie Rafale, półtora roku już jest pan prezydentem, wcześniej pan był wiceprezydentem i w swoim programie proponuje pan dla mieszkańców więcej koszy na śmieci i miasto przyjazne zwierzakom. Dlaczego nie udało się tego właśnie w ostatnim czasie zrobić?
Nie, ależ udało się zrobić, to jest po prostu proces. Jeśli chodzi o kosze na śmieci, ze 100 chyba, jak pamiętam, przed iluś laty, dziś jest ponad 300 w mieście, czy około 400 i będziemy ilość tych koszy na śmieci po prostu zwiększać. Pomysłów na miasto można mieć bardzo wiele, również na przestrzeń poprawy jakości w obszarze środowiska, w obszarze poprawy zieleni, dostępności koszy na śmieci, worków na odpady, dbałości o bezdomne zwierzęta. Natomiast trzeba te pomysły mieć możliwość sfinansować. Jak pan wie, jeszcze kilka lat temu budżet miasta to był 100-kilkadziesiąt milionów. Dziś kończymy tę kadencję budżetem 350 milionów złotych po stronie wydatków. Źródła finansowania to są dochody podatkowe. PIT w 2013 to jest 15 milionów, dziś 60. Podatek od nieruchomości 15 milionów w 2003, dziś 40. Z samego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii 8 milionów dochodu podatkowego z podatku od nieruchomości, z małego parku 4 miliony. Te źródła finansowania nam rosną przy bardzo dobrej dynamice. Będzie nas stać po prostu na więcej.
Korzysta pan z możliwości riposty, panie Wojciechu?
Cieszę się, bo też jest to moim programem, że tych koszy będzie przybywać i nieraz na sesjach podkreślałem, że jest ich za mało.
No panowie, nadzieję, problem prezydenta miasta to kosze
na
śmieci.
To nie jest czas dla pana, panie Krzysztofie, czas dla pana za chwilę będzie. Panie Wojciechu, czy będzie kolejne pytanie?
Tak.
Do kogo?
Do pani Edyty. Pani Edyto, w swojej kampanii proponuje pani, że będzie pani przeprowadzała konkursy na stanowiska prezesów, jak i również konkursy na stanowiska członków rad nadzorczych spółek miejskich. Chciałem się zapytać, jak zamierza pani to przeprowadzić, bo jak wszystkim wiadomo, jeżeli pani zostanie prezydentem, no, na tych stanowiskach zazwyczaj są ludzie zaufani dla prezydenta. Jak to by miało wyglądać i czy mamy się spodziewać rewolucji kadrowej?
Ciekawi mnie tylko to, co pan powiedział, że ludzie zaufani dla prezydenta. Co to oznacza, ciekawe? Powiem tak, w celu realizacji zadań programowych moich potrzebni będą doświadczeni menedżerowie i przedsiębiorcy, dlatego też stawiam na fachowość, na rzetelność i uczciwość na tak ważnych stanowiskach wyłanianych właśnie podczas konkursów, nie obsadzanych przez znajomych czy osoby, nie wiem, z najbliższego otoczenia. Czasem nawet nie mamy tej wiedzy, jakich mamy wartościowych mieszkańców Stargardu, którzy też chcieliby wziąć udział na przykład w takim konkursie na prezesa spółki.